dzisiejszym 100. odcinku sięgamy po opus magnum Olgi Tokarczuk. Przyglądamy się historii Jakuba Franka, dla jednych Mesjasza, dla innych heretyka.
Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach.
Podcast literacki.
Cześć, witajcie w jubileuszowym 100. odcinku podcastu Na miły Bóg. I na tę okazję postanowiliśmy sobie z Maćkiem zrobić coś szalonego literacko i porwaliśmy się na księgi jakubowe Olgi Tokarczuk. I dzisiaj obaj mamy już za sobą lekturę tej prawie 1000-stronnicowej powieści. Powieści, która była, chyba też to przyznasz, z jednej strony wymagająca, ale też w wielu aspektach fascynująca. No i wreszcie nam się udało, mogę więc nam dzisiaj bez problemu pogratulować zarówno tych ksiąg jakubowych, jak i 100 odcinków podcastu.
Cześć, dzień dobry. I to jest ta lepsza wiadomość, bo dzisiaj mamy dwie, ale o tej gorszej może powiemy pod koniec odcinka. No tak, księgi jakubowe przewijały się przez nasz podcast kilkukrotnie, najczęściej w kontekście braku czasu na czytanie tego typu książek. Ale pojawiły się też przy okazji Jęty i tego nowego panoptykalnego sposobu narracji, a także właśnie jako wspomniane w intro opus magnum Olgi Tokarczuk, też autorki, która towarzyszyła nam w tej naszej literackiej przygodzie podcastowej w pewien szczególny sposób, mi się wydaje. Dlatego dla mnie przynajmniej wybór tej książki do 100. odcinka, tak ważnego dla nas, był dla mnie naturalny.
Zaraz powiemy pewnie, czym fascynowała nas historia Jakuba Franka, czyli tego głównego bohatera ksiąg jakubowych, ale najpierw powiedzmy o tym wszystkim, co jest w ogóle fascynujące w samym procesie twórczym Olgi Tokarczuk przy księgach jakubowych, bo to jest dzieło, które dojrzewało w autorce długo, bo aż 7 lat, tyle trwały jej wszystkie badania nad tą historią Jakuba Franka. Po pierwsze badania teoretyczne w bibliotekach, archiwach, ale i też te eksploracje innego rodzaju w postaci podróży po miejscach, w których rozgrywa się akcja książki i o tych miejscach na pewno za chwilę jeszcze powiemy. Księgi jakubowe nazwać też możemy, co jest nietypowe dla Olgi Tokarczuk, powieścią historyczną, bo oparte są na pieczołowicie przygotowanych faktach. Jednak mają w swojej treści też sporo domniemywań i to musimy powiedzieć wprost, ale to w powieści historycznej jest dozwolone. Sporo inscenizacji, które mogły się wydarzyć, ale też wcale nie musiały i autorka też to przyznaje wprost. I też jest tam dużo po prostu czystej fikcji. I przypomniałem sobie taki moment, w którym Tokarczuk otrzymała literackiego Nobla i przypomniałem sobie też słowa argumentacji Akademii Szwedzkiej dla tego werdyktu. One brzmiały tak: za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie granic jako formę życia. Pamiętasz je na pewno, bo też je sobie cytowaliśmy. I niby mówi się, że te nagrody Szwedzkiej Akademii Nagrody Nobla za literaturę nie są przyznawane za konkretną książkę, no ale kiedy czytam te słowa, to pasują mi one jak ulał właśnie do ksiąg jakubowych, które są tak naprawdę, powtórzę, w zasadzie jedyną chyba książką Olgi Tokarczuk do tej pory opartej na historycznych wydarzeniach i bez wątpienia napisaną z ogromną precyzją.
No z pewnością księgi jakubowe są najlepszą ilustracją tej encyklopedycznej pasji Tokarczuk, jak również właśnie tego owego przekraczania granic, o którym wspomniałeś. I to przekraczanie granic w tej książce właśnie widoczne jest zarówno na takim poziomie dosłownym, jak i metaforycznym. Ale ja też dostrzegam te elementy w wielu jej książkach, bo na przykład w Biegunach, w których też mamy teksty historyczne, pisarka serwuje nam całą masę takich ciekawostek albo rzeczy, którymi się właśnie pasjonuje swoich koników i ona robi to właśnie z taką encyklopedyczną pasją, choćby wtedy, gdy opisuje plastynację, prawda? Że te teksty często mają wręcz takie naukowe zacięcie. I czy na przykład gra na wielu bębenkach, to też mnogość faktów historycznych, do których Tokarczuk dopisuje tak zwane dalsze losy, a więc w podobny sposób miesza fakty i fikcję literacką, tak jak to robi w księgach jakubowych, czy na przykład taka powieść, w której mamy mnogość rozważań na temat psychoanalizy i to też jest w takim dosyć na poły takim ezoterycznym, a na poły naukowym stylu pisane. Czy nawet w kryminalnym prowadź swój pułk przez kości umarłych, to chyba w ogóle tytuł książki, który pada najczęściej w tym podcaście, ale to jest książka, w której pojawia się szczegółowo opisana astrologia i właśnie gdy mówię szczegółowo, no to znowu mam na myśli to encyklopedyczne zacięcie i to po prostu chyba wynika z natury tej pisarki, bo gdy Tokarczuk się za coś bierze, to robi to z niezwykłą dbałością o detale. Niektórzy jej zarzucają, że ta szczegółowość jest zbyt wysoka. No ale na pewno towarzyszy temu też taka intelektualna dociekliwość tej pisarki, przez co jak czytamy jej książki, to mamy takie wrażenie, że obcujemy z jakimś almanachem wiedzy czy encyklopedią właśnie. No i dodatkowo to wszystko dzieje się na granicy świata rzeczywistego, tego naukowego i onirycznego, powiedzmy bardziej mistycznego czy magicznego. I w księgach Jakubowych to wszystko wybrzmiewa z ogromną siłą, bo jest też ku temu dużo miejsca. Ta powieść liczy sobie przecież, jak już powiedzieliśmy, ponad 900 stron.
To jak mówisz już o liczbach, to nie można nie wspomnieć o sukcesie komercyjnym tej książki. Przetłumaczono ją na 13 języków i myślałem sobie, jak ciężka musiała być praca dla tłumaczy, ale i pewnie też te konsultacje z kolejnymi tłumaczami Olgi Tokarczuk w trakcie tego procesu tłumaczenia musiały być dla autorki dużym wyzwaniem. No wyobraź sobie, dogadywać te wszystkie szczegóły, konsultować je z tłumaczami z kolejnych krajów, z kolejnych jakby rodzin języków i tak dalej. To na pewno była tytaniczna praca, która ciągnęła się za nią nie tylko przez te 7 lat tworzenia, ale potem też przez kolejne lata tłumaczenia na kolejne nowe języki. I nie da się ukryć, że to przyniosło wspaniałe, piękne rezultaty, bo książka w angielskim tłumaczeniu znalazła się w zestawieniu 50 najważniejszych powieści 2022 roku dziennika The Washington Post, a też pojawiła się na liście The Best Books of 2022 tygodnika The New Yorker. Także jest czym się chwalić.
Ja nawet dzisiaj, żeby tak wejść w klimat ksiąg Jakubowych, obejrzałem sobie na YouTubie jeden ze starszych wywiadów Olgi Tokarczuk na jakimś festiwalu, ale teraz mi wyleciało w głowie w jakim mieście. W każdym razie był tam właśnie jej szwedzki tłumacz i też Justyna Sobolewska i Michał Nogaś, którzy ten wywiad prowadzili. I właśnie Tokarczuk wspomniała o tym, że jedna z tłumaczek, nie chciała powiedzieć która, wysyła jej taki plik w Excelu, w którym jest tabelka z ponumerowanymi pytaniami i z boku jest w drugiej kolumnie miejsce na odpowiedź, a w trzeciej kolumnie komentarz i że ona co kilka tygodni uzupełnia ten Excel i wysyła Olgę Tokarczuk, a Olga Tokarczuk odpowiada. I to właśnie taka była ich wspólna praca nad tłumaczeniem. A co ciekawe, byli tłumacze, którzy prawie w ogóle się nie pytali, w co trudno uwierzyć tak naprawdę, bo ta praca tłumaczy i tłumaczek musiała być tytaniczna. Zresztą mnóstwo sukcesów osiągnęły te inne przykłady. Gruziński na przykład otrzymał jedną z najważniejszych właśnie nagród literackich w swoim kraju. Podobnie było ze szwedzkim wydaniem. Z takich ciekawostek, ponoć czeski przekład ukazał się jako pierwszy na świecie, tak przynajmniej twierdzi jego autor Peder Widla, który też powiedział, że tłumacze na inne języki mieli ogromne kłopoty. Po prostu nie dawali rady. Przy angielskim lub niemieckim bariera językowa okazywała się krytyczna. Widla tłumaczył księgi przez 2 lata. Z tego co wiem, szwedzki przekład też powstawał przez taki czas chyba i francuski. Natomiast Jennifer Croft, autorka angielskiego tłumaczenia, przyznała, że napotkała słowa, które nie istniały w ogóle w języku angielskim, no bo na przykład odnosiły się do konkretnego modelu kapelusza czy powozu z XVIII wieku, właśnie w tej konkretnej części Europy, w Rzeczpospolitej i tak dalej i nie było odpowiednika w języku angielskim. Też mówiła, że przez pierwsze rozdziały to właściwie miała problem z każdym zdaniem. Więc usmysłówmy sobie, jak to jest trudny proces. A przy okazji warto podkreślić niewątpliwy wkład tłumaczy i tłumaczek na drodze do Literackiej Nagrody Nobla. Myślę, że bez nich to po prostu nie byłoby możliwe.
Zgadza się, bez wątpienia. Myślę, że ta rola tłumaczy jest tutaj kluczowa w tym, że ta treść ujrzała też światło dzienne w innych krajach i doszła do Akademii Szwedzkiej. Powiedzmy jeszcze dla naszych słuchaczy kilka słów na temat czasu i miejsca akcji ksiąg Jakubowych. To jest historia Jakuba Franka, którego historia rozgrywa się w XVIII wieku, głównie w Polsce, która też jest przez większość tej powieści jeszcze przed rozbiorami. I jest to wtedy kraj bardzo ogromny, co nie oznacza, że silny i mocarny, tak jak lubił opisywać to Sienkiewicz. Polska graniczy wtedy od południa z Imperium Osmańskim, jest państwem wielokulturowym, stąd też w tej historii mieszać będą się losy Żydów, katolików, też muzułmanów, Ormian. I mimo, że zauważyłem coś takiego, to też jakby na co zwracał uwagę Kacper Pobłocki w swoich książkach o chłopstwie, że mimo, że w Polsce najliczniejszą wtedy grupą było właśnie chłopstwo, to Księgi Jakubowe są kolejną książką, której nie ma w zasadzie o chłopstwie ani słowa. I troszeczkę jest to mój zarzut względem tej treści, tej opowieści, że Jakub Frank ze swoją świtą pojawia się w wielu wsiach, natomiast jakby tej ludności chłopskiej tam w ogóle nie ma. Natomiast jest bardzo wiele o Żydach, o duchownych katolickich, o polskiej szlachcie. To są oczywiście te grupy społeczne, które pracą rolną się nie parały. I Żydzi, którzy są jakby głównymi bohaterami, powiedziałbym zbiorowym głównym bohaterem tej książki, to są handlarze przede wszystkim. I to handlarze, którzy realizują swój fach na szeroką skalę. Mnóstwo jest w tej opowieści oddziaływujących, powiedziałbym, na wyobraźnię opisów podróży pomiędzy Polską a Turcją, opisów towarów, które przywoziło się właśnie z tych orientalnych terenów wprost na polskie targowiska. I w takich właśnie okolicznościach poznajemy też w końcu Jakuba Franka, który początkowo mieszka gdzieś na pograniczu państwa polskiego i Imperium Osmańskiego i jest właśnie takim dobrym handlowcem z licznymi sukcesami, dobrze mu się wiedzie i w zasadzie nic nie zapowiada tego, że stanie się on później Mesjaszem.
No, dla mnie jest to niezwykła opowieść, bo wiesz, trudno uwierzyć, że wydarzyła się naprawdę i myślę, że to dlatego jest tak trudne, bo to ta część historii naszego kraju, no, której my po prostu nie znamy. I czytając Księgi Jakubowe wielokrotnie zastanawiałem się, jak wiele osób wie, że tak właśnie wyglądała wtedy Rzeczpospolita. My się po prostu wychowaliśmy trochę na innych książkach i na innej historii, czego innego nas uczono. Znamienna jest przecież ta słynna scena na początku książki z poetką Elżbietą Drużbacką, której kareta ulega uszkodzeniu. To jest taka scena, no, o której Tokarczuk czy recenzenci właściwie wszędzie wspominają. Dzieje się to na rynku w Rohatynia. Drużbacka wysiada, a tam niemal wszystkie języki i narodowości świata oprócz polskiego. Ma się wrażenie, że właściwie nie jest się w Rzeczpospolitej i poetka krzyczy nagle, czy ktoś tu mówi po polsku. I gdy w końcu znajduje taką osobę, to jest nią katolicki ksiądz Benedykt Chmielowski. I w tym właśnie świecie takim wielokulturowym, wielokolorowym nagle pojawia się Jakub Frank, który ogłasza się Mesjaszem. I tutaj właśnie w ramach rysu fabularnego warto nakreślić, że w XVII wieku, czyli jakieś powiedzmy 100 lat przed tymi wydarzeniami, które pojawiają się w księgach Jakubowych, większość Żydów żyła właśnie w nędzy. Niewielka część Żydów potrafiła dobrze żyć z handlu. I właśnie w związku z tym, że tak duża ich część była uboga, to właśnie dlatego od dłuższego czasu oczekiwano jakiejś zmiany, nadejścia proroka, zbawiciela, właśnie kogoś, kto odmieni ich los, wyzwoli i ocali całą tą żydowską społeczność. I stąd właśnie wzięli się fałszywi prorocy Szabtaj Cwi i Baruch Jaruso, którzy również w tej książce się pojawiają, a którzy pojawili się przed Frankiem, tak mniej więcej właśnie w połowie XVII wieku Szabtaj Cwi zaistniał. Także Frank był trzecim prorokiem z rzędu. Tych poprzednich, chociaż mieli z własnych wyznawców, uznano jednak za takich proroków fałszywych. Natomiast Frank jako ten trzeci okazał się, nie wiem, jakiś taki bardziej charyzmatyczny chyba, bo ludzie w niego uwierzyli. On sam też nabrał przekonania, że jest wybrańcem, że ma niezwykłe mistyczne zdolności. Mówił, że stąpił na niego Duch Święty i tak dalej, i tak dalej. Miał wszystko to, co Zbawiciel, Wybraniec, Mesjasz, jakkolwiek to nazwiemy, powinien mieć. I wobec tego szybko gromadzili się wokół niego uczniowie, wyznawcy, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli followersi. Tym sposobem Frank zbudował sobie coś, co przynajmniej na początku miało wszelkie cechy sekty, która w dodatku stała w opozycji do judaizmu i głosiła herezję. Ci ortodoksyjni Żydzi odrzucali nauki Franka, bo frankiści odrzucili z kolei Talmud. W zamian umiłowali sobie Zohar, a także kabałę i szeroko pojęty mistycyzm. Ponadto Frank poprowadził swoich ludzi do przyjęcia chrztu i to w tej historii jest niesamowite. Wyobraźmy sobie grupę Żydów, którzy zawiązują jakąś sektę i zmierzają do przyjęcia katolicyzmu. To jest jakieś absurdalne, nam się wydaje dzisiaj. I to wszystko nie przeszkadzało mu wcale w organizowaniu orgii seksualnych, czy, uwaga, przyjęcia jeszcze innych religii, takich jak na przykład islam albo prawosławie. I to wszystko się w tej historii naprawdę wydarzyło.
Tak, to wszystko jest bardzo zdumiewające i to jest taki synkretyzm religijny, o którym powiemy jeszcze dzisiaj. Wracając jeszcze do Szabtaja Cwi i Baruchi Russo, wspomniałeś, że to były osoby uznane za oszustów, jednak mam takie wrażenie po lekturze tej książki, że jakby Frank był takim naturalnym ich następcą i wielu tych wyznawców Franka, którzy w jego czasach funkcjonowali, wcześniej powoływali się też właśnie na te nauki Szabtaja Cwi między innymi i jakby byli z tym też w jakiś sposób i zaznajomieni i akceptujący ten odłam jakby judaizmu, czy tam sekty, która na łonie judaizmu powstała. Przejdźmy w końcu do Franka, który jest postacią bardzo trudną do oceny, bardzo charyzmatyczną, bardzo zdumiewającą i właśnie intrygującą. Jest w nim cały zespół odpychających cech, powiedziałbym, które z punktu widzenia dzisiejszych standardów obyczajowych no są jeszcze bardziej zdumiewające właśnie w ten negatywny sposób. Ja w zasadzie do końca tej powieści nie potrafiłem stwierdzić i tak jednoznacznie wyczuć, czy Frank jest takim egocentrykiem, egoistą, któremu tylko przy okazji gdzieś tam udaje się wpłynąć na swoich wyznawców w dobry sposób, polepszyć ich żywot. Czy jest właśnie wręcz przeciwnie, że jest takim człowiekiem, który poświęca całego siebie dla dobra innych, ale trudno mi jednak uwierzyć w tą drugą wersję, w tą drugą opcję, bo zauważ, że Frank przez cały ten 50-letni okres swojego życia opisywany przez Olgę Tokarczuk wykorzystuje swoją pozycję bardzo często. Swoją pozycję, która też notabene została mu nadana z co najmniej nie do końca jasnych powodów i wykorzystuje ją do własnych celów, czy to przez inkasowanie podatków od swoich wiernych, właśnie tych antytalmudystów, czy przez nagminne wykorzystywanie kobiet do celów seksualnych, ale też nieletnich dziewcząt i chłopców również. Sceny, w której były takie sceny, w której nagie młode dziewczyny ogrzewają jego stopy na starość, leżąc właśnie w dolnej części łóżka, to jest jakby dla mnie chyba nawet nie do usprawiedliwienia w kontekście panującego wtedy ekstremalnego patriarchatu, prawda? To były bardzo zdumiewające rzeczy i życzenia mistrza, że tak go tutaj nazwę. I zastanawiam się właśnie, czy ty może znalazłeś w Jakubie Franku jakieś takie dobre cechy. I nie chodzi mi właśnie nawet o charyzmę, bystrość, wytrwałość w dążeniu do celów, bo to na pewno miał, ale myślę bardziej o tym, o czymś, co sprawiałoby, że pomyślimy o nim jako o dobrym człowieku. Jak ty odebrałeś tą postać?
No mi jest bardzo trudno go ocenić, bo to jest taka postać niezwykła, jak chyba każdy, kto potrafi pociągnąć za sobą tłumy. Tak jak powiedziałeś, że był charyzmatyczny, bystry i wytrwały. No oczywiście tak, to jest niezwykłe, że jedna grupa Żydów z Korolówki na Podolu gdzieś zawędrowała na dwór austriackiej cesarzowej Marii Teresy, prawda? Natomiast na mnie on zrobił wrażenie jednak oszusta i oportunisty, ale po prostu on nie budził we mnie sympatii, bo nie budzi we mnie sympatii czy zaufania taka postać, która obiecuje ludziom na przykład to, że chrzest da im nieśmiertelność, prawda? I to taką nieśmiertelność, czy nie chodziło o zbawienie po śmierci, tylko faktyczną taką nieśmiertelność na ziemi, za życia, albo taka postać, która wykorzystuje właśnie naiwność swoich sióstr i braci i po prostu kłamie, choć być może, co jest ważne, faktycznie sama wierzy w to, co mówi. W książce pojawia się taka opowieść o Żydach, którzy zostali oskarżeni o zabicie katolickiego dziecka, którego krew wykorzystano do produkcji macy. Oczywiście ten motyw dziecięcej katolickiej krwi do produkcji macy pojawia się zresztą w polskiej historii, jeszcze nawet w XX wieku. Ten motyw przewija się nieustannie przez księgi Jakubowe. Ostatecznie w tej historii wszyscy Żydzi we wsi zostają osądzeni i skazani na śmierć przez powieszenie. Jednak tym, którzy przed śmiercią zgodzą się przyjąć chrzest, oferuje się zamianę szubienicy na gilotynę. Kilka osób faktycznie korzysta z takiej propozycji, bo śmierć przez ścięcie jest szybka, jest mniej bolesna niż ta na stryczku. I gdy przeczytałem tę opowieść, to ona w jakimś sensie mi się wydała trochę symboliczna. Stała się dla mnie właśnie symbolem Jakuba Franka, który zmieniał wyznanie po to, aby osiągnąć korzyści i też dlatego powiedziałem, że był oportunistą. I Frank był takim nawiedzonym mesjaszem gdzieś na początku swojej działalności, a później on się przeistoczył w wytrawnego polityka. Wydaje mi się, że politykował właśnie po to, aby osiągnąć konkretne korzyści i przy tym miał wielki, wielki dar zjednywania sobie możnych tego świata i też dużo szczęścia, bo na przykład to, że on trafił na dwór cesarza austriackiego i doradzał cesarzowej Marii Teresie, no było między innymi pokłosiem tego, że syn Marii Teresy zakochał się w córce Jakuba Franka, więc miał też po prostu sporo szczęścia. Z drugiej jednak strony ta podróż właśnie ponad religiami wydała mi się w jakimś sensie fascynująca, że kilkukrotnie zwróciłem na przykład uwagę na to, że bohaterowie w tej książce mówią o jednym Bogu, ponad religiami właśnie. A więc no, dlaczego, czemu by sobie nie zmieniać religii, prawda? Skoro i tak na końcu czeka nas to samo. Jest tam taka przypowieść Jakuba Franka o butach. Drogę do Boga można pokonywać w różnych butach w zależności od tego, jakie jest podłoże, czy tam pogoda, czy warunki. No jest w tym coś ciekawego na pewno.
No właśnie, Frank miał taką zdolność do snucia historii, które by potwierdzały jego wyobraźnię, jego doktrynę. No i bez wątpienia dzięki temu udało się mu z sukcesem zawiązać ogromną sektę. Właśnie sektę, którą zwano frankistami, to byli Żydzi, którzy po prostu złamali zasady takiego klasycznego judaizmu. Po pierwsze dlatego, że właśnie wierzyli w synkretyzm religii. Dlatego ostatecznym celem frankistów było właśnie przyjęcie chrztu, o czym mówiłeś, i przejście na chrześcijaństwo. Sam Frank dokonał tego dwukrotnie w dwóch różnych kościołach. I po drugie też, co było bardzo obrazoburcze dla ortodoksów żydowskich, to wiara w to, że odnowienie i oczyszczenie duszy następuje poprzez wyzwolenie się od ograniczeń, takich ograniczeń obyczajowych, moralnych, społecznych. Stąd też Frank wymyślał bardzo różne praktyki w swojej sekcie, na przykład wymianę współmałżonków wewnątrz grupy. I nosi to też wszystko, powiedziałbym, takie znamiona mocno oświeceniowe, chyba się tutaj ze mną zgodzisz. A pamiętajmy, że jesteśmy w XVIII wieku, jeszcze przed rewolucją francuską, która dziś była na zachodzie, a co dopiero czasy, kiedy jakby część takich oświeceniowych wartości przyszła na wschód. Także nie jest zaskakujące, jaką burzę wśród ortodoksyjnych Żydów wywołali frankiści właśnie. Z kolei Kościół katolicki, który też był przecież bardzo ortodoksyjny, bardzo pruderyjny, zareagował zupełnie inaczej na frankistów.
Do momentu chrztu, dodajmy, bo to też było bardzo ciekawe dla mnie w tej książce, że Kościołowi bardzo zależało na tym, aby Żydzi przyjęli chrzest, bo chodziło im o takie nawracanie Żydów. Im więcej Żydów stanie się katolikami, tym lepiej dla Kościoła katolickiego. Kościół tutaj też czerpał z tego własne korzyści. Dlatego ten chrzest chyba się tam w ogóle odbył podwójnie, bo chodziło o to, żeby za drugim razem odbyło się to z wielką pompą. Przecież tam chyba ojcem chrzestnym Franka, jeśli dobrze pamiętam, był król. I chodziło o to, aby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało. Natomiast potem, jak oni zostali już właściwie katolikami, Kościół się właściwie od nich odwrócił. Ja zajrzałem do jednego z wykładów łódzkich Tokarczuk. On też pojawia się w Czułym narratorze. I w tym wykładzie autorka pisze o tym, jak powstawały księgi Jakubowe. Nie będę tego streszczać, chyba nawet wspominaliśmy o tym przy okazji tego odcinka o Czułym narratorze, już nie pamiętam nawet. Ale autorka podnosi tam wątek buntu i pisze coś takiego. Nauka Mesjasza będzie podważaniem wszelkich zasad porządkowych świata. Czyli ktoś, kto ogłasza się prorokiem, jest kimś, kto kwestionuje zastany porządek, prawda? Że jest to ktoś, kto być może chce poprowadzić ludzi ku lepszemu, kto wydaje się właśnie bardziej oświecony. I w tym systemie przyjętym przez frankistów, jak pisze Tokarczuk, zadaniami człowieka jest bunt i niezgoda na świat dany. Trochę mi się to teraz skojarzyło z rozmową Josy i Markeza, o której też mówiliśmy, gdy oni z kolei mówili bardzo podobnie o roli pisarza i pisarki, prawda? Że pisarze i pisarki są po to, aby kontestować zastany świat. Jeżeli ktoś nie kontestuje zastanego świata, to jego pisanie w ogóle nie ma sensu. Więc w tym kontekście faktycznie można dopatrywać się takich pozytywnych aspektów Jakuba Franka.
No tak, właśnie Frank staje się taką postacią intrygującą i również właśnie tak jak twierdzisz, w jakiś sposób współczesną. Na pewno ma to cechy wspólne z tym, co teraz myśli się na temat wielu spraw, również religii, bo zobacz, jak bliskie jest takie synkretyczne myślenie właśnie o religiach, o wyznaniach, o duchowości, temu, co myśli dzisiaj coraz więcej osób, że tak naprawdę elementy poszczególnych wiar są do siebie i podobne, i mogą łączyć wyznawców poszczególnych religii, i mogą się uzupełniać. Czyli zgoła coś innego niż to, co prezentowało się w średniowieczu, jeszcze później, kiedy religie doprowadzały do jakichś jednoznacznych podziałów i były takim bardziej elementem izolacji wiernych od innowierców, bo tak się określało wszystkich tych, którzy myśleli, wyznawali inną religię. Jest taka jedna scena w Księgach Jakubowych, która szczególnie mnie wzruszyła i była dla mnie godna do zapamiętania. Był to moment, w którym Frank został osadzony jako więzień właśnie w klasztorze w Częstochowie i codziennie leżał krzyżem przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, bardzo dobrze wszystkim Polakom już wtedy znanym, ale widział w tym obrazie Szechinę, czyli bóstwo judaistyczne.
Mi ogólnie jest bardzo trudno podchodzić do takich tekstów w sposób duchowy, bo jestem ateistą i trudno mi się po prostu duchowo czy emocjonalnie utożsamiać z takimi książkami. Natomiast bez wątpienia, gdybym miał wybrać między podziałami a synkretyzmem, no to oczywiście wybieram to drugie, bo uważam to może za jakiś truizm, że religie no niestety wyrządzają nam więcej szkód niż pożytku.
Tak, tylko z drugiej strony tutaj nie do końca musi chodzić też o religijność. To może być kwestia duchowości, której właśnie rozwój w nas samych, w danej jednostce, rozwój tej duchowości ma pewnego rodzaju zadanie w nas, żebyśmy osiągnęli pewną płynność, akceptację względem tego, co jest inne, a nawet coś więcej niż akceptację, przygarnięcie tego i jakieś zrozumienie. I ten akt przejścia na inną religię był właśnie dla mnie takim zjawiskiem, akt przejścia Jakuba Franka, że jakby przestał być źle nastawiony do tego, co obce. Znamienne jest też w Księgach Jakubowych to, że występuje tam wielu narratorów. Zaraz na pewno będziesz chciał o tym powiedzieć, bo to jest twój konik, ale zauważ, że jakby wśród tych wszystkich narratorów, którzy występują w Księgach Jakubowych, nigdy autorka nie oddaje głosu samemu Jakubowi Frankowi. On jest zawsze opisywany przez kogoś, kto go widzi, kto go obserwuje. Jak to odbierasz? Bo to też jest ciekawy zabieg.
No, rozmawialiśmy o tym w tygodniu przed nagraniem i mi się wydawało, że to jest być może jakiś unik autorki przed takim niebezpieczeństwem oceny tego bohatera. I sama Tokarczuk też przyznaje przecież, że ona po prostu nie rozumiała Franka i nie potrafiła z nim empatyzować i zdecydowała się na taki zabieg właśnie opowiedzenia jego historii z perspektywy innych osób. To jest oczywiście zrozumiałe, no bo ta postać w jakimś sensie jest psychopatyczna, szalona, taka bardzo nieoczywista, złożona, a źródła, jakie po niej pozostały, to głównie są świadectwa innych, bo takie źródła bezpośrednie od samego Franka to są właśnie głównie te przypowieści. Zresztą możemy sobie zadać takie pytanie, czy być może jedynym sposobem na to, aby kogoś naprawdę poznać, jest właśnie zapytanie o niego innych, prawda? Nie wiem, czy zauważyłeś pod koniec książki takie zdanie mówiące o tym, że właśnie o nas samych mogą opowiedzieć wyłącznie inni, że taka opowieść jest najprawdziwsza. Tak, cytuję teraz z głowy, bo nie pamiętam, ale przecież mówiliśmy o tym bardzo dużo przy książce Cudzysłowa Wita Szostaka, bo właśnie między innymi o tym tamta książka była. Czyja historia o nas samych jest prawdziwa? Ta opowiedziana przez nas, czy przez tych, którzy nas znali? Prawda? Czy na przykład życie Jezusa wierni katolicy też poznają przez Ewangelia, które są przecież opisami, opowieściami z perspektywy uczniów Jezusa, a nie jego samego. Wydaje mi się, że też taka forma poznawania kogoś, szczególnie Mesjasza, jest po prostu wygodniejsza. Sam Jezus też raczej mówi przypowieściami, ale jest to taka forma zawiła, trochę zresztą właśnie jak u Jakuba. Ale Jakub Jakubem, a co możemy powiedzieć o innych bohaterach i bohaterkach?
W Księgach Jakubowych mamy do czynienia z naprawdę wieloma bohaterami i to było dla mnie często takim wielkim wyzwaniem i często też ta sytuacja mnie po prostu irytowała. Mam na myśli tą mnogość imion i nazwisk. Bohaterów w tej książce jest na pewno kilkudziesięciu i to już stanowi problem dla mojej pamięci jako czytelnika, a co dopiero jeśli dodamy do tego jeszcze taki fakt bardzo miły, że w pewnym momencie tej opowieści, a konkretnie po właśnie przyjęciu chrztu, bohaterowie zmieniają swoje imiona z żydowskich na chrześcijańskie i o ile do pewnego czasu autorka jeszcze wydaje mi się robiła pewien ukłon w stronę czytelnika i podawała zawsze dwa nazwiska, to potem już zaczęły pojawiać się tylko polskie nazwiska i wymagało to czytelnika bardzo dużego skupienia, a już na pewno też wymagało czasami sięgania do poprzednich stron książki, żeby przypomnieć sobie, kim jest ten Kowalski, który wcześniej był kimś o żydowskim nazwisku, tak? W pewnym momencie już odpuszczałem i nie próbowałem nawet powiązać, kto jest kim wśród tych bohaterów drugoplanowych.
No pod tym względem to jest książka niezwykle wymagająca. Trudno złapać z kimś mocną więź, bo tych bohaterów jest mnóstwo, jak powiedziałeś. Mnogość imion, mnóstwo wątków, bardzo wysoki poziom szczegółowości wymagają oczywiście od nas ogromnego skupienia. Ja miałem ulubioną bohaterkę i była nią Jenta, ale o tym chciałbym powiedzieć może za chwilę, bo wśród bohaterów właściwie z nikim nie udało mi się zżyć i też powiem ci szczerze, że przy tej książce ja nie czułem też takiej potrzeby, bo byłem tak oczarowany tym klimatem, historią, magią, to też od razu nie przyszło, przyszło to z czasem, ta książka do teraz mi się wydaje niezwykle tajemnicza. W tym sensie nie jest to taka tradycyjna powieść, w której mamy tylko historię głównego bohatera, jakieś tam dwa, trzy odchodzące wątki. Tutaj na całość składają się liczne mikroopowieści. Nawet nie chodzi mi tylko o to, że tą całością jest Jakub Frank czy frankiści, tylko w ogóle tamten świat, tamci ludzie, tamten czas i taki sposób opowiadania właśnie przez takie skrawki, urywki, fragmenty, takie mikroformy. To jest sposób opowiadania, który przecież u tej autorki jest bardzo popularny, bardzo często to się pojawia. Na pewno wyraziste są postaci kobiece, wśród nich Haja na przykład, która podobnie zresztą jak Jenta potrafiła oddalać i przybliżać różne wydarzenia w czasie, tylko robiła to za życia, była prorokinią, odczytywała przyszłość. Oprócz tego Kosakowska, czy Gitla, czy nawet córka Jakuba Ewa, to były bardzo ciekawe postaci i bez wątpienia one stanowią pewne nowum w tym świecie literackim Rzeczpospolitej XVIII wieku, właśnie po książkach Sienkiewicza, w których kobiety były jedynie obiektem westchnień i być może dlatego one zwróciły na mnie swoją uwagę, bo po prostu wydały mi się w takim już powiedzmy no, znanym trochę środowisku, czasie i miejscu, jakieś takie zupełnie jakby były, wiesz, z innego świata. I tutaj te bohaterki są faktycznie z krwi i kości, przede wszystkim są obecne i wyraziste, o coś im chodzi. A wspomniałeś o Szechinie, czyli właśnie niecielesnej, ale widzialnej emanacji Boga na ziemi. Mówi o tym Zohar, taka księga, która jest mistycznym komentarzem do Tory. I właśnie w Kabale Szechina ma bardzo mocny pierwiastek żeński, taki boski pierwiastek, ale żeński. I w tego typu historii nie mogło zatem zabraknąć kobiet. I jeżeli kogoś ten temat interesuje, to odsyłam do bardzo ciekawego tekstu Kazimiery Szczuki w Krytyce Politycznej z 2014 roku. Wystarczy wpisać w Google Szczuka o księgach jakubowych, o kruchy światła. Nie będę streszczać tego całego wątku, tutaj zaznaczyłem go po prostu jednym zdaniem. Odsyłam was do tego artykułu, bo jest bardzo, bardzo ciekawy.
No dobra, to jak ja bym miał wybrać mimo wszystko ulubionych bohaterów, to ja bym wskazał na księdza Chmielowskiego. To był ksiądz, który po pierwsze stworzył Nowe Ateny, taką pierwszą, jedną z pierwszych encyklopedii polskich. I jego misją wydawało mi się takie szerzenie wiedzy i miał taką opinię, że książki powinny być w domu każdego człowieka, co też na tamte czasy było zupełnie niepopularne. To była taka bardzo jasna postać, oświeceniowa, w pewnym sensie oczywiście tej opowieści. I obok niego postawiłbym też hrabinę Kosakowską, którą też wspomniałeś jako taką silną, wyrazistą kobietę. Była ona postacią właśnie wyemancypowaną i łamiącą ówczesne patriarchalne konwenanse. Taką trochę społeczniarą też bym powiedział w dzisiejszym języku, bo bardzo dużą troskę przyłożyła ona właśnie do mniejszości religijnej, którą reprezentował Jakub Frank. Była bardzo zdecydowana i bardzo odważna właśnie w stawianiu się za nimi, czyli jakby walczyła o prawa mniejszości, można byłoby powiedzieć, w tym przypadku mniejszości religijnej. A było to wtedy bardzo niepopularne i ryzykowne, a bardzo konsekwentnie dążyła do tego, by jakąś opiekę taką państwową, królewską nadać tej mniejszości.
Tak, jak wspomniałeś o księdzu Chmielowskim i Nowych Atenach, to tak sobie pomyślałem, że na przykład ci, którzy nie czytali ksiąg jakubowych, mogą myśleć, że nie znają Nowych Aten Chmielowskiego, a każdy przecież zna to zdanie, koń jaki jest, każdy widzi. To jest właśnie najsłynniejsza sentencja autorstwa tego księdza, która właśnie pojawia się w Nowych Atenach, takim właśnie kompendium wiedzy o otaczającym go świecie. Słyszałem, jak Tokarczuk kiedyś powiedziała, że gdyby Wikipedia na przykład chciała sobie znaleźć patrona, to właśnie powinni wybrać tego Benedykta Chmielowskiego, który był takim propagatorem wiedzy encyklopedycznej w XVIII wieku, w takich czasach właśnie jeszcze dla niego, powiedzmy, mało łaskawych. To ja wrócę jeszcze do Jęty. Otóż Jęta była babką Jakuba Franka, która na początku książki umiera. Jak mówię, na początku książki, która ma 900 stron, to dajmy sobie taki margines plus minus 100 stron. Nie pamiętam dokładnie, kiedy to się wydarza, ale gdzieś na początku. Ona właściwie chyba nie umiera, bo połyka amulet i dzięki temu możemy powiedzieć, że zakotwicza się gdzieś pomiędzy światem żywych i umarłych. No nie żyje, bo jej ciało zostaje złożone w jaskini, ale jednocześnie nie umiera, bo nie odchodzi, jej dusza jest wciąż obecna. I Tokarczuk używa tak stworzonej postaci do prowadzenia narracji. Otóż Jęta staje się jedną z narratorek. O sposobie prowadzenia narracji przez Jętę mówiliśmy kilkukrotnie w tym podcaście, ale mnie zawsze ciekawiło, wiesz, kim ta Jęta jest, jak ona się stała tą narratorką panoptykalną, skąd Tokarczuk ją wytrzasnęła. No i najważniejsze takie właśnie pytanie, po co pisarce taka bohaterka, bo my znaliśmy Jętę właściwie z teorii, trochę z czułego narratora i z tego, co przeczytaliśmy przy okazji tego narratora czwartoosobowego i tak dalej. Bo Jęta jest faktycznie narratorką niezwykłą, która widzi świat poza czasem i przestrzenią, w dowolnej chwili może widzieć rzeczy, które już były, ale również te, które będą. Może też dowolnie się przemieszczać, może być blisko bohaterów, a może ich też widzieć z oddali. To wszystko właśnie pozwala jej stworzyć dowolną perspektywę narracyjną. Myślę, że to też jest po prostu bardzo wygodne narzędzie narracyjne dla pisarki, która mierzy się z tak wielką materią właśnie jak Księgi Jakubowe. Jęta jest takim wszystko widzącym okiem zawieszonym gdzieś nad wszechświatem, już nawet nie nad światem, tylko po prostu nad wszechświatem, nad kosmosem. Nawet nad takim właśnie klasycznym narratorem trzecioosobowym, bo tak jak już powiedziałem, Jęta jest narratorem czwartoosobowym, tak mówi o niej Tokarczuk. I no fantastyczne są te momenty, w których Jęta się pojawia, gdy na przykład wisi nad Iwaniem, takim miasteczkiem, które, czy tam wioską, którą Frank otrzymał na chwilę od polskiego króla, w której też to czas również zdaje się nie istnieć. Trochę Iwanie jest jak takie właśnie Macondo ze 100 lat samotności Markeza. Jęta potrafi też zajrzeć przecież w czyjeś serce, poznać prawdę, często wyprzedza też fakty, bo przecież zna przyszłość i czasami nie omieszka poinformować czytelnika o tym, że na przykład plany danej postaci absolutnie się nie powiodą. Jęta widzi też, jak łączą się historie różnych ludzi. W pewnym momencie przecież pada takie sformułowanie, że Jęte przyciągają podobne wydarzenia i tak zwane rymy historii, a przecież też już znamy ten motyw historii, która się powtarza, a jeśli nie powtarza się dosłownie, to przynajmniej się rymuje. Ponoć mówił w ten sposób Twain, też pamiętam, że przy tych wykładach Margaret Atwood o pisaniu też to się pojawiło. Absolutnie już niezwykły był dla mnie moment z ostatniego rozdziału, gdy Jęta przybywa do naszego czasu, do naszego wieku i widzi Olgę Tokarczuk piszącą Księgi Jakubowe, ale ponieważ, jak pisze autorka, zmarli tracą zdolność czytania, no to Jęta nie jest w stanie odczytać swojego imienia z ekranu komputera i nawet nie wie, że ktoś właśnie o niej pisze. Więc jak pisze Tokarczuk, Jęta traci zainteresowanie i gdzieś tam odlatuje sobie. Naprawdę te ostatnie akapity po prostu mnie przyprawiły o ciarki. Odniosłem takie wrażenie, że kobiety w tej powieści przynoszą jakąś tajemnicę, i to one są odpowiedzialne za klimat tej książki, w której Tokarczuk tak niesamowicie czaruje. I w związku z tym powiedziałbym, że zarówno właśnie Haja, która przewiduje przyszłość, jak i Jęta, która jest poza przestrzenią i czasem, i jak i właśnie sama Tokarczuk, która tak wspaniale czaruje w tej książce, są jak trzy czarownice połączone właśnie ze sobą ponad czasem i przestrzenią. Czują przecież nawet swoją obecność i to też tam gdzieś w książce między wierszami się pojawia. W jakimś sensie właśnie wielowymiarowość i magia tej książki po prostu porażają. Mnie poraziły na pewno.
No, w piękny sposób, Maćku, dywagujesz o tej narracji, bardzo nietypowy. Sam bym na to nie wpadł, ale ciekawie się tego słucha. No i skoro o narracji mówisz o Jęcie, która jest taką bardzo specyficzną narratorką, no to ja może trochę bardziej klasycznie, ale też zwrócę uwagę na to, że w Księgach Jakubowych pojawiają się też listy pisane pomiędzy księdzem Chmielowskim i poetką Drużbacką. Oboje to są w ogóle postaci historyczne. Chmielowski, tak jak już wspomniałem, to jest ten ksiądz, który napisał Nowe Ateny. A Nowe Ateny w ogóle ponoć do dziś są we wrocławskim Ossolineum. Też chciałbym się tam wybrać, bo mieszkam we Wrocławiu, więc...
Ale w oryginale? Bo Nowe Ateny też są jedną z ulubionych książek właśnie Olgi Tokarczuk i ona je miała chyba już od dzieciństwa, więc miała jakieś wydanie, więc dlatego pytam, czy w oryginale, bo gdzieś tam jakieś kolejne kopie, edycje tej książki były dostępne i Tokarczuk właśnie miała i czytywała jako dziecko, gdzieś tam woziła ze sobą w podróży, no i gdzieś ta książka wybiła po latach w jej twórczości.
Podejrzewam, że jeśli jest w Ossolineum, to jest to raczej jakiś egzemplarz z tych czasów odległych, więc ale sprawdzę to jeszcze i najwyżej podam do informacji na naszym Instagramie. No ale poza te listy są pomiędzy Chmielowskim, tym księdzem, tak jak już wspomniałem, ale też poetką Drużbacką i to jest prawdziwa też poetka z tamtego okresu. Listy pomiędzy nimi są natomiast nieprawdziwe. I nie jest wiadome, czy te osoby w ogóle się znały, czy kiedykolwiek się spotkały, ale kiedy słuchałem wywiadu z Olgą Tokarczuk, to ona stwierdziła, że było bardzo prawdopodobne, że mogli się niejednokrotnie nawet spotkać, żyli bowiem obok siebie w jakiejś niewielkiej odległości i ich książki wydawane były nawet przez jedno wydawnictwo, jej zbiory poezji i jego encyklopedia. Więc to jest też fantastyczna i bardzo taka stymulująca forma narracyjna, takie urozmaicenie, które wypełnia tą historyczną mozaikę, którą kreuje Tokarczuk, która nam pokazuje cały świat ludzi, którzy w tym przypadku dywagują na temat literatury i wiedzy w listach, które nigdy się nie zdarzyły, ale które mogą właśnie dopełniać tę historię, jakby wpływać jeszcze bardziej na wyobraźnię czytelników. I to taki kolejny bardzo ciekawy element formalny tej powieści.
Też ten duet jest o tyle ciekawy, że ksiądz tutaj reprezentuje rozum, a poetka Drużbacka właśnie serce i ta ich korespondencja jest też przykładem umiejętności nawiązania dialogu między dwiema różnie myślącymi osobami, tak jak nasz podcast, prawda? Jest też tak jak mówisz, fikcyjna, ale gdy spojrzymy na przykład na długi podtytuł książki, to dostrzeżemy, że Księgi Jakubowe wspomożone są, jak pisze Tokarczuk, imaginacją, która to jest największym naturalnym darem człowieka. Ja myślę też, że warto by było wspomnieć o tym, że nazywa się Księgi Jakubowe rewersem Sienkiewicza i właściwie wszystko tutaj już powiedzieliśmy, że Tokarczuk pokazuje nam inną Rzeczpospolitą. W jej centrum nie są wojny i dwory szlacheckie, lecz rozsiani po kraju zwykli ludzie różnych nacji, wyznawcy różnych religii, ludzie różnych klas, bo może nacji właśnie jeszcze wtedy nie. I ci ludzie zajmują się innymi rzeczami, mniej powierzchownymi niż wojna. I nagle ważne stają się kobiety, istotny jest ten wielonarodowy kocioł. Rzeczy, które dla nas, czy dla autorki były widoczne z perspektywy właśnie XXI wieku, a niekoniecznie widzieli je twórcy z tamtego okresu, którym wydawały się po prostu naturalne i powszechne, właśnie o czym w wywiadach mówi autorka, wspominając właśnie Sienkiewicza. I nawet dzisiaj w oficjalnej narracji naszego państwa mało mówi się o tym wielokulturowym tyglu. Na przykład zrobiłem taki eksperyment i wpisałem w Google Rzeczpospolita w XVIII wieku. Jak to zrobisz, to mi jako pierwsza wyskoczyła strona prezydenta RP i pierwsze zdanie brzmi: po śmierci Sobieskiego i rozdwojonej elekcji królem w 1697 roku został elektor saski August II zwany Mocnym z dynastii Wettinów. I w takim tonie jest utrzymana dosłownie całość tego tekstu, czyli znowu wojny, sojusze, zerwane sejmy, konfederacje, konstytucja, rozbiory itd., itd. I to oczywiście wszystko jest ważne, ale uwierz mi, że ten tekst jest naprawdę bardzo długi, na tyle długi, że mógłby się w nim znaleźć chociaż jeden akapit opisujący ówczesne społeczeństwo, ale w całym tekście nie znajdziesz słowa Żyd. Nie ma o tym najmniejszej wzmianki. Jest taki wywiad Tokarczuk ze Sławomirem Sierakowskim, w którym to wywiadzie autorka mówi: to jest przeciwko Sienkiewiczowi, i tutaj ma na myśli oczywiście Księgi Jakubowe. pokazuje kresy Rzeczpospolitej zupełnie z innej strony. I dalej. Miałam nadzieję, że opowiedzenie tej historii wsadzi szpilę, przebije ten balon, jakim jest mit czy stereotyp naszej polskiej katolickiej tożsamości. Jeżeli przyjąć, że kilkanaście tysięcy frankistów przeszło na katolicyzm i budowałoby zręby mieszczaństwa polskiego, to właściwie wszyscy ci jakubowscy, łabędzcy, wołowscy, wszystkie te polskie nazwiska, które się dzisiaj pojawiają wśród nas, są zakorzenione w innej tradycji. I to w tej opowieści jest wspaniałe, prawda? Otwierające oczy, a jednocześnie może stanowić odpowiedź na takie pytanie, o czym są księgi Jakubowe.
No jeśli się jeszcze ktokolwiek nas słucha, bo tutaj długo już dywagujemy na temat tej książki, to postaram się powiedzieć, o czym są księgi Jakubowe dla mnie. No co najmniej o kilku takich interesujących zjawiskach. W skrócie je wymienię, bo też już dużo powiedzieliśmy w tym zakresie. Mam nieodparte wrażenie, że księgi Jakubowe są pewnego rodzaju historią, która demaskuje autentyczność religii jako takiej. Religii, która jawi się jako w tym przypadku zjawisko dosyć wydumane, stworzone na jakiejś podstawie domniemywań właśnie charyzmatycznego mistrza, przewodnika i którą opiera się bardziej na emocjonalności członków i chęci przynależenia do grupy niż na jakichś intelektualnych, ugruntowanych wartościach i doktrynie, którą właśnie która dążyłaby do jakichś konsekwencji w działaniach. Mam wrażenie, że frankiści nie bardzo różnili się właśnie od wszystkich innych religijnych hipokrytów w tym przypadku. Więc z jednej strony właśnie o takiej iluzorycznej wizji religii. Z drugiej strony jest to też dla mnie opowieść o jakiejś zupełnie fascynującej emancypacji i ekonomicznej, i obyczajowej tej żydowskiej biedoty. Bycie frankistą, ta odwaga ludzi do bycia w sekcie i wiary w Jakuba Franka tak naprawdę zaprowadziła setki ludzi do wyzwolenia, do wolności pod względem obyczajowym, o czym mówiliśmy, i pod względem ekonomicznym, bo przecież mimo licznej niechęci polskiego społeczeństwa ta sekta doprowadziła wielu swoich członków do zamożności. Wspomniałeś, że od zera do dworu cesarskiego lub w takiej, powiedzmy, minimalnej wersji do jakiejś stabilizacji finansowej chociażby. No i po trzecie, myślę, że to jest też opowieść, tak jak już mówiłem, dyskredytująca jakąś taką ekskluzywność religijną. W zasadzie to, że jesteśmy danego wyznania, to kwestia jakiegoś przyzwyczajenia i łatwo było nam by się odnaleźć też w innych religiach, czego ta historia bez wątpienia dowodzi.
Tak, ja jeszcze nawiążę do wcześniejszych słów autorki, że to faktycznie może być powieść o tożsamości, nie tylko Franka, ale nas wszystkich. Pod tym względem ta książka jest niezwykle uniwersalna, bo ona została napisana i wydana w kraju, który uznawany jest za bardzo homogeniczny, szczególnie na tle całej Europy i szczególnie też w XXI wieku, w tym kontekście właśnie uchodźczym czy postkolonialnym i tak dalej. Tymczasem ta jednorodność naszego społeczeństwa okazuje się, że została zbudowana na wielu kulturach i religiach. I słusznie mówisz o emancypacji ubogich Żydów. W kolejnych pokoleniach frankiści, czy też właściwie ich potomkowie, wtopili się w polską tkankę, zasymilowali się. Tokarczuk mówiła właśnie, że budowali warszawskie mieszczaństwo między innymi. I tutaj też pojawia się taki właśnie kolejny wątek, możliwa interpretacja tej książki. Gdybyśmy ją odczytywali dzisiaj, kiedy mierzymy się z kryzysem migracyjnym, to wciąż jest książka o obcych. Mówię wciąż, dlatego że ona została wydana, jeśli dobrze pamiętam, w 2014 roku, czyli prawie 10 lat temu, i wówczas, kiedy ona się ukazała, ona również była książką o obcych i również rozmawiano bardzo dużo o kryzysie migracyjnym, który wówczas też miał miejsce. Teraz właściwie mamy kolejny kryzys za kryzysem. Mam wrażenie, że ten kryzys migracyjny jest ciągły i myślę, że to nie koniec i myślę, że będzie właściwie już tylko gorzej, bo za chwilę jeszcze dojdą różnego rodzaju migracje związane ze zmianami klimatu chociażby. Warto zwrócić uwagę, że właśnie to nazwisko Frank zostało przyjęte przez Jakuba. On nie miał tak od początku na nazwisko, prawda? I Frank od Frank, czyli obcy. To jest ktoś inny niż my, niosący inne wartości, inne wyznania, inną kulturę i tak dalej. Ta powieść pozwala w jakimś sensie zastanowić się, w jakim stopniu jesteśmy w stanie zaakceptować inność, różnorodność i co z nimi zrobić, jak się zachować wobec nich. I w tym sensie jest to też powieść właśnie o oświeceniu, o humanitaryzmie, który jest jednym z elementów oświecenia, prawda? Takim rozumianym przeze mnie jako wzniesienie się ponad narody, rasy, religie, które po prostu należy odrzucić i widzieć no, tylko człowieka, bo sami mamy korzenie głęboko, głęboko osadzone właśnie w migracjach i w innych kulturach.
No dobra, ale jeszcze wspominając to zdanie, które powiedziałeś, że potem frankiści po latach od Jakuba Franka wtopili się w społeczeństwo polskie, to ja bym tutaj jednak dla jasności przypomniał, że to był chyba dosyć dwuznaczny proces, bo frankiści wtopili się w polskie społeczeństwo nie dlatego, że osiągnęli pewną stabilizację finansową i nie byli już powiedzmy jakimiś odizolowanymi biedakami, tylko dlatego, że zaczęli zapominać o swojej tożsamości właśnie pochodzącej od Jakuba Franka, bo była ona dosyć problematyczna dla Polaków i przez to też nie kultywowali oni tej tradycji w kolejnych wiekach, w kolejnych dekadach, w kolejnych wiekach, przez co też mówi się, że właśnie o Jakubie Franku zapomniało się i dlatego historia o nim zapomina, bo nie było w interesie jego następców, tak, jego spadkobierców, kultywowanie tej tradycji, która narażałaby po prostu na pewien sposób dyskryminację tej grupy.
Tak, to nawet pojawia się gdzieś w ostatnich rozdziałach tej książki, ale wiesz, zawsze mogli wyjechać, natomiast zostali i stali się Polakami, prawda? I w kolejnych pokoleniach to jest to, co dzieje się z dziećmi emigrantów. Wiesz, o co mi chodzi, że nie będzie można powiedzieć, że nie wiem, nie akceptujemy obcych, bo my jesteśmy homogeniczni, narodowo jednorodni. Nie jest to prawda. Nasze społeczeństwo, to współczesne, jest zbudowane na wielu religiach, wielu tożsamościach i wielu kulturach, więc powinniśmy się otworzyć na inne kultury, tak myślę. Mhm.
No na pewno tak, a już jakby przechodząc do tych ciężkich jednak dywagacji na temat tożsamości kulturowej i tego, czy Polacy są homogenicznym, czy niehomogenicznym społeczeństwem. Masz jakieś przemyślenia na temat w ogóle sposobu podejścia do takich wielkich ksiąg, jakimi są księgi jakubowe? Jak w ogóle ci się to czytało? Czy robiłeś to w jakiś jednorodny sposób?
Homogeniczny? Nie. Otóż trudno się czytało. To znaczy ja próbowałem czytać ją najpierw w fizycznej wersji, ale to jest po prostu no, taka cegła, że nawet ciężko to jest utrzymać w dłoniach. Bardzo szybko, właściwie chyba już po drugim rozdziale przerzuciłem się na czytnik. Ostatecznie właściwie od połowy książki słuchałem audiobooka i to też na takim przyspieszeniu, żeby właśnie zdążyć przed naszym nagraniem. Ale myślę, że te różne formy czytania tej książki, czy też słuchania, doprowadziły mnie do takiej konkluzji, żeby nie czytać jej krótkimi fragmentami. Ona do tego bardzo zachęca, ponieważ rozdziały nie są długie, to są takie właśnie mikroformy, kilka stron, no czasami kilkanaście, ale nie czytałbym tej książki krótkimi fragmentami, dlatego że ja pierwszą połowę męczyłem właściwie przez 2 miesiące, i z tych pierwszych rozdziałów bardzo dużo mi umknęło. Natomiast właśnie gdy słuchałem audiobooka, to żeby zdążyć, zdarzało mi się go słuchać po kilka godzin dziennie. I to było właśnie niezwykłe doświadczenie, bo ono mi pozwoliło mocniej zagłębić się w tę powieść. I jak to właśnie zwykle bywa z taką dobrą literaturą, po prostu dać się oczarować. I to jest w ogóle taka książka, do której ja chciałbym wrócić bardzo, może nawet kilka razy w życiu. Myślę, że to jest konieczne, aby móc odczytać te wszystkie wątki. To też jest książka w ogóle pięknie wydana, zawiera jakieś ryciny, mapy, numeracja stron jest od końca do początku odwrotnie. Nazwy rozdziałów są zapisane od prawej strony, co jest właśnie ukłonem w stronę społeczności żydowskiej. Ja podejrzewam, że to jest też taka jedna z tych książek, których kolejne odczytanie pozwala ci odkryć coś zupełnie nowego, no głównie przez jej rozmiar po prostu, jej bogactwo, taką wielowymiarowość. Ale właśnie myślę, że chciałbym ją czytać na jak najmniejszej liczbie posiedzeń, po to, żeby w nią po prostu wniknąć. No a to jest oczywiście bardzo trudne, bo wymaga ogromnego skupienia i dużej takiej ilości czasu, z tym jest zawsze problem. Pewnym pocieszeniem jest linearność tej opowieści, chociaż mogłoby się wydawać, że autorka skacze po różnych postaciach i czasach, ale tak nie do końca jest. Ta opowieść jest linearna, bo gdyby nie była linearna, no to daję sobie głowę uciąć, że po prostu nikt by z tego już zupełnie nic nie zrozumiał, bo to jest nie do ogarnięcia, nie? Drugim pocieszeniem jest właśnie ta jęta, która przylatuje w takich wątpliwych momentach, kiedy wszystko się już zaczyna rozpadać, już po prostu nie wiesz, o co chodzi. Nagle właśnie pojawia się jęta, która spina to wszystko razem i właśnie porządkuje te wszystkie narracje.
No wydaje się, że ona była taką pomocną ręką nie tylko dla czytelnika, ale też właśnie dla samej Olgi Tokarczuk.
Tak.
Tak już troszkę żartując, dużo jest tych książek, Maćku, które odkładasz sobie do ponownego przeczytania, więc...
Ale też dużo czasu mam jeszcze, mam nadzieję.
No tego ci życzę i życzę ci wygodnego fotela na emeryturze, bo będzie mocno wysieciany, tak myślę. Dla mnie Księgi Jakubowe to jest jednak fantastyczna przygoda czytelnicza, chociaż momentami trudna i nużąca. Kilka razy nawet powiedziałem sobie, że jestem już zmęczony tymi frankistami, tą monotematyką, ciągle i ciągle przez 1000 stron o jednym. No ale wartość dzieła docenia się często po odbiorze całości. Ja dzisiaj jestem ogromnym miłośnikiem tej książki, bez wątpienia.
Ja też, chociaż jak to zwykle właśnie bywa w przypadku takich książek, to był proces, żeby dojść do takiego wniosku.
Ale takie długotrwałe procesy właśnie gruntują takie solidne i trwałe emocje, więc jakby myślę, że to będzie na zawsze po prostu to uczucie do tej książki.
Mhm. To teraz ta gorsza wiadomość. Jak już dobrnęliśmy do końca 100. odcinka, to musimy was poinformować z bólem serca, że dobrnęliśmy też do końca naszego podcastu. Drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, postanowiliśmy z Kamilem nie nagrywać już naszych rozmów, choć uwierzcie nam, że była to decyzja trudna i dosyć długo ją podejmowaliśmy, właściwie przez całe wakacje. Do teraz, do października. Ja myślę, że nadal będziemy rozmawiać o książkach, ale po prostu nie będziemy się już naszymi rozmowami dzielić. I chciałbym wam wszystkim bardzo podziękować, wszystkim tym, którzy nam dopingowali, którzy nas śledzili, słuchali i oczywiście tobie, mój podcastowy partnerze Kamilu, przede wszystkim chyba za motywowanie mnie i też pokazanie, no, że nie zawsze mam rację.
No zrobiłeś to niemal bezboleśnie, powiedziałbym. Dobrze, że ty powiedziałeś to naszym słuchaczom i słuchaczkom, bo ja byłbym bardziej sentymentalny. No ale zaraz sobie trochę na to pozwolę. Jeszcze tylko wyjaśnię tak półsłowem, bo nie powiedzieliśmy, dlaczego rezygnujemy. Trochę ze względów praktycznych, wiadomo, proza życia codziennego, ale też z drugiej strony z poczucia pewnego spełnienia tego formatu. 3 lata, 100 odcinków to jest też taki okrągły okres, okrągła liczba, która nas satysfakcjonuje i ten podcast był dla mnie też osobiście czymś, o czym myślę marzy bardzo wielu odbiorców literatury, czyli takim czasem, który poprzez pracę, konfrontowanie z tobą tych myśli po lekturach, dostęp do świetnych tak naprawdę pozycji książkowych, które ty mi polecałeś, ja polecałem tobie, które ktoś nam polecał. To jest ten czas właśnie, który pozwolił mi na to, że dzisiaj odbieram już literaturę inaczej niż te 3 lata temu, kiedy zaczynaliśmy. I powiedziałbym nawet, że jest to taki rozwój nie tylko na płaszczyźnie czytelniczej, ale to dotyczy odbioru świata w ogóle. No ale to jest ogólnie zadanie literatury, a dodatkowo to konfrontowanie tych myśli z tobą i naszymi słuchaczami i słuchaczkami w zasadzie tylko w tym rozwoju pomogło. Także też bardzo dziękuję ci za ten cały czas, za ten wspólny rozwój, za twoją stymulację czytelniczą, literacką względem mojej osoby i nawet za zwrócenie uwagi, że mówi się rok przestępny, a nie przystępny. Pamiętam, że często mi to powtarzałeś i już teraz mówię chyba poprawnie, już gdzieś to się ugruntowało w mojej świadomości. No i za świetną przygodę dwójki czytelników, często o różnych poglądach i doświadczeniach, a jednak tworzących wspólną przestrzeń emocjonalną, mam nadzieję, że też po części intelektualną, taką też interesującą dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Dziękuję im też za to wszystko, co dla nas zrobili, czyli za liczne odtworzenie odcinków, za kontakt z nami, przekazywanie opinii o książkach, polecanie książek. Mam nadzieję może, że zobaczymy się na przykład na jakichś targach książki w przyszłości.
Tak, jak wspomniałeś właśnie o rozmowach o literaturze, co nam dały, to ja myślę, że często jak kończymy książkę, to nam się wydaje, że wiemy, o czym ona jest, a tak naprawdę ten podcast przekonał mnie do tego, że dopiero jak z kimś przegadasz daną książkę, to dopiero wtedy ją rozumiesz. Nigdy nie chciałbym rezygnować z rozmów o książkach, czy to z tobą, czy nie wiem, z moimi bliskimi, przyjaciółmi i tak dalej. Ja na koniec cieszę się, że wybraliśmy akurat tę książkę na zakończenie, Księgi Jakubowe, Cieszę się też, że to jest książka Olgi Tokarczuk, bo to jest autorka, którą ja podziwiam za umiejętność jasnego wyrażania swoich myśli i też mówiliśmy o tym wielokrotnie, a to był właśnie mój główny cel w tym podcaście, to znaczy nauczanie się mówienia, wyrażania tego, o co mi chodzi w taki jak najprostszy, przejrzysty sposób i najbardziej zrozumiały dla odbiorców i odbiorczyń, bo ja przed tym podcastem, wydaje mi się, a może też w pierwszych odcinkach, miałem niezwykle rozwlekły i dygresyjny sposób mówienia, a właśnie podcast nauczył mnie trochę takiej dyscypliny językowej. Mam nadzieję przynajmniej, że mnie tego nauczył, że osiągnąłem chociaż część założonego planu. Ja na koniec nie żegnam się, nie mówię do usłyszenia, może kiedyś wrócimy, może nie, ale popatrzcie na Jentę, jej ciało spoczęło w jaskini, a ile jeszcze miała później do powiedzenia.
To na koniec, Maćku, jeszcze ostatni raz. Na miły Bóg.
Rozmawiajmy o książkach.
Dzięki serdeczne tobie i wszystkim słuchaczom i słuchaczkom.
Dzięki, kochani. Cześć.